wśród elfów ruch się zrobił i rozszedł się szmer zdumienia, a Celeborn z podziwem spojrzał na krasnoluda. Pani jednak uśmiechnęła się do niego. Powiadają o krasnoludach, że mają ręce zwinniejsze od języków, powiedziała. Lecz nie jest to prawdą, jeśli o ciebie chodzi, Gimli. Nikt bowiem dotychczas nie wystąpił do mnie z prośbą tak zuchwałą, a zarazem tak grzeczną. Jakże mogłabym odmówić, skoro sama kazałam ci mówić szczerze? Ale powiedz mi najpierw, co chcesz zrobić z moim darem? Przechowam go jak skarb, odparł. Na pamiątkę słów, któreś mi rzekła przy pierwszym naszym spotkaniu. A jeżeli kiedyś powrócę do kuźni mojego rodzinnego plemienia, oprawię go w kryształ i przekażę potomstwu w dziedzictwie jako porękę sojuszu między górą a lasem po wieczne czasy. Pani Galadriela rozplotła długi warkocz, odcięła trzy złote włosy i złożyła je w dłoni krasnoluda. Wraz z tym darem weź moje słowa, powiedziała. Nie wróżę, bo wszelkie wróżby są dziś zawodne. Po jednej stronie czyhają ciemności, po drugiej nie ma nic prócz nadziei. Lecz jeśli nas nie zawiedzie nadzieja, przepowiadam ci, Gimli, synu Gloina, że będziesz miał ręce pełne złota, a mimo to nigdy złoto nie zdobędzie nad tobą władzy. A teraz, zwróciła się do Froda, ciebie chcę obdarzyć, powierniku pierścienia. A chociaż zostawiłam to na ostatek, wiedz, że nie jesteś ostatni w moich myślach. Dla ciebie przygotowałam ten oto dar. Podniosła w górę kryształowy flakonik, błysnął w jej ręku, rozsiewając białe promienie. W tym krysztale zamknięte jest w wodzie z mojego źródła światło gwiazdy Earendila. Jaśnieć będzie tym promienniej, im głębsza noc cię otoczy. Niech ci rozświetli mrok w ponurych miejscach, gdzie wszelkie inne światła zagasną. Pamiętaj o Galadrieli i jej zwierciadle. Frodo wziął flakonik i przez sekundę, kiedy kryształ lśnił między nimi, widział znów Galadrielę królową, wielką i piękną, lecz już nie groźną. Ukłonił się, nie znajdując słów podzięki. Pani wstała, a Celeborn odprowadził gości do przystani. Jasne południe złociło zieloną trawę klina, woda lśniła srebrem. Wszystko było już gotowe do drogi. Drużyna zajęła w łodziach miejsca poprzednio wyznaczone. Wśród pożegnalnych okrzyków elfowie z Lorien długimi szarymi tykami zepchnęli łodzie w nurt, a sperlona woda poniosła je zwolna dalej. Wędrowcy siedzieli bez ruchu i bez słowa. Na zielonym brzegu, niemal na ostrzu klina, stała pani Galadriela samotna i milcząca. Kiedy ją minęli, odwrócili głowy i długo jeszcze nie mogli oczu oderwać od odpływającej zwolna postaci, bo wydało się, że to Lorien odpływa wstecz. Niby jasny statek, który zamiast masztów ma czarodziejskie drzewa i żegluje ku zapomnianym wybrzeżom, podczas gdy oni siedzą bezradnie na skraju szarego, bezlistnego świata. Trwali w zapatrzeniu, a tymczasem srebrna żyła już zniosła ich w nurt wielkiej rzeki. Łodzie skręciły i pomknęły na południe. Biała postać Galadrieli wkrótce zmalała w oddali. Jeszcze świeciła jak szyba w oknie na dalekim wzgórzu, gdy odbija zachodzące słońce, albo jak odległe jezioro widziane ze szczytu, okruch kryształu błyszczący wśród ziemi. W pewnej chwili wydało się, że Galadriela podniosła ramiona w ostatnim geście pożegnania i z daleka, lecz dziwnie wyraźnie, dobiegł ich z wiatrem jej głos. Śpiewała w starodawnym języku elfów zza morza. Hobbit nie rozumiał słów, a melodia, chociaż bardzo piękna, nie przynosiła otuchy. Lecz taki czar mają słowa tej mowy, że pozostały wyryte w pamięci Froda i po latach przetłumaczył je sobie jak umiał. Mówiły na modłę wszystkich pieśni elfów o rzeczach mało znanych mieszkańcom Śródziemia.
Aj, laurie lantar lassi surinen, jeni unotime,
Veramar Aldaron. Jeni velinte Juldar Avanier, mi oromardi lisse miru voreva, andune pella, vardo tellumar. Nuluini, jassen tintilar i eleni, o Mario, airetari lirinen. Siman iulmanin en quantuva, ansitin talle varda oiolosseo, vefaniar mariat elentari ortane, ar ilietier undulave lumbule, ar sindanoriello caita mornie, ifalmalinnar imbemet archisie, un tupa calacirio miri oiale, si vanuana, romello vanua, valimar, na marie, nai hiruvalie valimar, nai elie hiruva, na marie. Ach, niby złoto lecą z wiatrem liście, długie lata niezliczone niby skrzydła drzew, długie lata przeminęły, niby słodkie miody, szybko spijane w wysokich salach poza zachodem, pod nieboskłonami wardy, gdzie gwiazdy drżą na głos jej śpiewu, święty i królewski. Któż dziś kielich dla mnie napełni? Bo oto warda wzniedzicielka, gwiazd królowa, wzniosła swe ręce niby obłoki z wiecznie białej góry i wszystkie ścieżki pogrążone są w mroku. Ciemności szarej krainy zalega na spienionych falach, co nas rozdzielają i mgła na zawsze kryje klejnoty Kalakiri. Stracony jest Valimar, stracony jest dla tych ze wschodu. Żegnaj. Być może ty odnajdziesz Valimar. Może ty właśnie go znajdziesz. Żegnaj. Varda to imię tej, którą elfowie w kraju wygnania zwą imieniem Elbereth. Nagle rzeka skręciła, a po obu jej stronach brzegi spiętrzyły się wysoko i światło Lorien znikło. Nigdy już więcej Frodo nie miał ujrzeć czarodziejskiej krainy. Teraz dopiero wędrowcy zwrócili wzrok na drogę przed sobą. Słońce świeciło im prosto w oczy, oślepiając i wyciskając łzy. Gimli zapłakał jawnie.
Wreszcie zobaczyłem to, co najpiękniejsze na ziemi, powiedział do Legolasa, dzielącego z nim łódź. Odtąd nic nie nazwę pięknym, prócz jej daru. I rękę położył na sercu.
Powiedz mi, Legolasie, dlaczego wziąłem udział w wyprawie? Nie wiedziałem przecież, w czym tkwi jej największe niebezpieczeństwo. Prawdę mówił Elrond, że nie możemy przewidzieć, co nas spotka w drodze. Najbardziej lękałem się udręk ciemności, ale nie powstrzymał mnie ten strach. Nigdy bym jednak nie wyruszył z drużyną, gdybym przeczuł niebezpieczeństwo światła i radości. Teraz, w chwili tego rozstania, poniosłem najcięższą ranę. Boleśniejszej nie doznam, choćbym dzisiejszej nocy już stanął przed obliczem czarnego władcy.
Biada Gimlemu, synowi Gloina!
Nie, odparł Legolas. Biada nam wszystkim. Biada wszelkiemu stworzeniu, które chodzi po świecie w tych późnych wiekach. Tak bowiem musi być. Cokolwiek znajdziesz, zgubisz, jak się wydaje żeglarzom, kiedy bystry nurt niesie ich łódź. Ciebie wszakże Gimli, synu Gloina, zalicza do szczęśliwych, bo z własnej woli wyrzekasz się tego, coś znalazł. A mogłeś wybrać inaczej. Nie opuściłeś przyjaciół. Nie minie cię w każdym razie ta nagroda, że wspomnienie Lorien przetrwa w twoim sercu na zawsze czyste, nieskalane i nigdy nie zblednie ani nie zgorzknieje.
Być może, powiedział Gimli, i dziękuję ci za te słowa. Jest w nich prawda niewątpliwie, ale pociechy niewiele, bo wspomnienie nie nasyci serca. To tylko zwierciadło, choćby nawet było piękne jak Kelet Zaram. Tak przynajmniej czuje serce krasnoluda,
Dla elfów może jest inaczej. Nawet słyszałem, że ich wspomnienia są podobniejsze do jawy niż do snów. Dla krasnoludów nie. Dość jednak tej rozmowy. Popatrz na łódź. Za głęboko się zanurza, obciążona bagażem, a wielka rzeka ostro rwie. Nie chciałbym utopić moich smutków w zimnej wodzie. Chwycił za wiosła i skierował łódź ku zachodniemu brzegowi, naśladując Aragorna, bo łódź przewodnika już wydostała się z głównego nurtu. Tak drużyna ruszyła w swą daleką drogę, niesiona przez wielką, wartką wodę wciąż na południe. Nagi, bezlistny las przesłaniał brzegi, nie mogli więc dostrzec ukrytych za nim krajobrazów. Wiatr ustał, rzeka płynęła bez szmeru. Żaden ptak nie mącił swym śpiewem ciszy. W miarę jak dzień się chylił, mgła osnuwała słońce, aż wreszcie błyszczało na bladym niebie jak daleka mleczna perła. Kiedy zniżyło się na zachód, zmrok zapadł wczesny, a po nim szara, bezgwiezdna noc. Przez długie, spokojne godziny płynęli po ciemku, prowadząc łodzie w cieniu schylonych nad wodą lasów zachodniego brzegu. Wielkie drzewa przesuwały się obok nich jak zjawy, wyciągając poprzez mgłę chciwe, kręte korzenie ku wodzie. Było ponuro i zimno. Frodo wsłuchiwał się w plusk i chlupot rzeki burzącej się wśród korzeni i pni zwalonych przy brzegu. Wreszcie głowa zwisła mu na piersi i hobbit zapadł w niespokojny sen.